Jest godzina 8:51. Czekamy na połączenie z Łukaszem Jankowskim, aż się zaloguje w systemie Lucy. Mam nadzieję, że za chwilę to się wydarzy, bo Łukasz Jankowski ma opowiedzieć o wywiadzie Rzece, którą udzielił pan Grzegorz Schetyna. Co w tym wywiadzie jest? Łukasz Jankowski przeczytał książkę i taką ma przewagę nad prowadzącym dzisiejszy poranek, który tak nerwowo przekłada, właściwie nie nerwowo, spokojnie przekładam gazety, zastanawiając się, czy którą zacytować, i może zacytuję dwie. Pierwsza to jest informacja o tym, że rząd przygotowuje wiele nowych projektów ustaw, które trafią na najbliższe posiedzenie parlamentu. Jest ich kilkanaście, a może nawet ponad 20, i dziennik Gazeta Prawna przynosi informację o tym, że nastąpi koniec chwilówek. Rząd postanowił pozbyć się firm pożyczkowych z rynku. Przyjęte wczoraj bez konsultacji nowe reguły gry spowodują, że ten biznes przestanie się opłacać. Ten biznes przestanie się opłacać jest wytłuszczone w dzienniku Gazeta Prawna. Szybsza droga na budowę to rząd za likwidacją PIT-u dla młodych. To też się wczoraj wydarzyło podczas posiedzenia rządu, czyli 0% taki PIT dla tych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy do 26 roku życia, ale pod warunkiem, że zarabiają mniej niż 83,5 tysiąca złotych. Jeszcze jedna informacja legislacyjna. Prostszy handel ziemią. Obrót gruntami rolnymi będzie łatwiejszy, ale na pełną swobodę nie ma co liczyć. Nie ma co liczyć na pełną swobodę, choć będzie łatwiejszy. Do hektara będzie można kupić nie będąc rolnikiem, a rolnik może sprzedać hektar ziemi bez żadnych restrykcji, bez żadnych formalności wyższego rzędu, formalności prawnych. To są informacje na temat prac legislacyjnych. Jeszcze była nowelizacja ustawy o portach. Wczoraj w czasie posiedzenia rządu jakieś sprawy związane ze sprawiedliwością. Tak naprawdę dużo tego, i to jest gorący lipiec z punktu widzenia legislacji, z punktu widzenia działań rządu, bo to już jest przygotowanie do wyborów parlamentarnych, które najprawdopodobniej będą 13 stycznia. Z kolei Gazeta Polska codziennie. Zdjęcie posła na pierwszej stronie. On głosował za Rosją. Skandal. Rada Europy zdecydowała o przywróceniu Rosji pełnego prawa głosu w zgromadzeniu parlamentarnym, które odebrano jej w 2014 roku po nielegalnej aneksji Krymu. Jedynym z 10-osobowej grupy delegatów z Polski, który zagłosował za przyjęciem rezolucji, był Krzysztof Mieszkowski, reprezentujący opozycyjny klub PO-KO. Później poseł tłumaczył, że jego głos był rezultatem pomyłki technicznej. To jest informacja i zdjęcie pana Krzysztofa Mieszkowskiego na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Zapowiedź rozmowy z ministrem Jarosławem Sellinem. Walka o godność Westerplatte. To powinno być naturalne, że państwo, rząd, samorząd współpracuje w takim miejscu jak Westerplatte. Kiedy pytamy Polaków o najważniejsze miejsce kojarzone z II wojną światową, na pierwszym miejscu wskazują Auschwitz-Birkenau, na drugim miejscu Westerplatte. Tak powiedział i tak jest, jak powiedział minister kultury Jarosław Sellin. Informacja o tym, że Polak żyje lepiej niż Grek, i chaos na prawo od PiS-u. Druga informacja taka polityczna z Polski. Konfederacja, Federacja, Prawda, Kukiz 15, Koalicja Polska, Prawica Rzeczpospolitej. Na prawo od PiS gotuje się prawdziwy partyjny kocioł miesiąc po wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdy Konfederacja nie przekroczyła progu wyborczego, trwa rozsypka prawicowych partii. No i oczywiście informacja o tym, że dokonano aresztowań, zatrzymań. Chcieli przekręcić PKP na miliard złotych. To jeden z przetargów, który dotyczył infrastruktury telekomunikacyjnej i zarządzania transportem kolejowym, ale co mnie zdziwiło, że to są to nie są urzędnicy wysokiego szczebla, to jest zastępca kierownika Zakładu Instytucji Łączności we Wrocławiu, 5 przedstawicieli spółki starającej się o uzyskanie kontraktu, a także radca prawny i przedsiębiorca współpracujący z firmą. Takich dżentelmenów zatrzymało wczoraj CBA. O tym mówiliśmy w poranku, ale że 1 miliard złotych na takim szczeblu można na takie straty narazić państwo. Może nie powinno to budzić żadnego zdumienia. Zamykamy Gazetę Polską codziennie. Patrzymy na zegarek. Jest godzina 8:56. To skoro ten przegląd prasy jakoś tam idzie, to powiedzmy, co Rzeczpospolita pod hasłem Świat napisała. Trump burzy sojusze. Prezydent zastanawia się, czy nie zerwać układu wojskowego z Japonią. Sojusznicy USA są zdenerwowani. Prawda czy nieprawda? To jest już ocena, która należy do państwa. Rzeczpospolita też rozpoczyna debatę na temat decentralizacji. Widzę, że w tej debacie uczestniczy zarówno profesor Elżbieta Chojna-Duch, jak i Ryszard Bugaj. Debata na 14 stronie Rzeczpospolitej, która z kolei popatrzymy na komentarze i ty zostaniesz rolnikiem. Polscy pracownicy o robotach, co mają do powiedzenia, jest mały sondaż, no i informacja o tym, że małe galerie, wielcy przegrani, duże galerie mimo zakazu handlu w niedzielę mają większe dochody, a małe galerie straciły, to też jest taka informacja, nad którą warto byłoby się zastanowić, jaką ona faktycznie treść niesie i co chciałaby w umyśle człowieka wywołać. Oczywiście to nie jest stwierdzenie, czy jest prawdziwa, czy nie, ale tam warto zawsze wiedzieć, jak są takie informacje gospodarcze, czy w tle nie ma przypadkiem ktoś jakiegoś interesu, żeby te informacje przedostały się do prasy. A Gazeta Wyborcza dziś na pierwszej stronie taka nadzwyczaj neutralna. Upalny czerwiec, dzisiaj nawet 35 stopni. Jak gorąco. Znak zapytania, a nie, wykrzyknik na końcu. Znak zapytania dotyczył kartki, którą pokazał mi Dariusz Konkol. Jednym okiem rzuciłem i postawiłem znak zapytania. Zwrotnikowe powietrze z nad Afryki rozlewa się po Europie. Dzisiaj szczyt upałów dotrze do Polski. Będzie to jeden z najcieplejszych czerwców w historii i mapa. Cała Europa na różowo albo nawet na w niektórych miejscach na czerwono. Myślę, że może dla tej mapy warto było zająć się upałem, bo niektórzy marzą o tym, żeby tak właśnie na różowo była zamalowana cała mapa Europy. Czy zajrzymy w głąb Gazety Wyborczej? Nie, bo jest godzina 8:59. To był przegląd prasy, a teraz co będzie?
Po słupie.
A jednak było po słupie, więc kto był tym słupem, nie wiem, ale niech będzie, że podzielimy ten tytuł razem z Łukaszem Jankowskim, który jest przy telefonie. Systemu Lucy nie udało się uruchomić, podkowa leśna odcięta od internetu, albo może coś innego się stało. Dzień dobry, Łukaszu.
Jeżeli już, to Mokotów Górny odcięty od internetu. Internet jest, ale widać system Lucy także upały na wolne i postanowił udać na urlop. Ja mam na swoim biurku książkę, którą jakiś czas temu skończyłem. Historia pokolenia, czyli Grzegorz Schetyna rozmawia z Cezarem Michalskim. Historia pokolenia, bo obydwaj panowie urodzili się w roku 63 i opowiadają, nie to Grzegorz Schetyna opowiada, ale też trochę jego rozmówca o sobie mówi w tym wywiadzie, że to o tym, jaka była droga obecnego lidera opozycji do tego miejsca, w którym jest. Na 400 stronach Grzegorz Schetyna całą swoją karierę polityczną przedstawia, a przynajmniej przedstawia tak, jak wypada to w tym momencie politycznym. Książka ukazała już się przed wyborami, po wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale była na pewno przeprowadzana i rozmowy i była pisana przed wyborami do Europarlamentu, to można trochę wyczytać z treści. Dużo jest, oczywiście proces się zaczyna i dużo jest o rodowodzie, o tym, kim byli dziadkowie, pradziadkowie, rodzice Grzegorza Schetyny, o udziale dziadków i rodziców w Armii Krajowej, o korzeniach lwowskich, no ale potem zaczyna już się powoli historia osobista Grzegorza Schetyny, pojawia się cała droga polityczna obecnego lidera, tak jak on sam chciałby ją widzieć, lidera opozycji. I trzy takie główne nurty można wyczytać w tej książce. Wydaje się, że trzy tezy i trzy historie chciał nam opowiedzieć Grzegorz Schetyna. Po pierwsze historia jego przyjaźni z Donaldem Tuskiem, która jest bardzo obszernie tutaj pokazywana. Najpierw historii bardzo bliskiej, bardzo ciepłej, no a potem odchodzenia od siebie i wszystko to się kończy takimi pytaniami także ze strony Grzegorza Schetyny, nie tylko ze strony Cezarego Michalskiego, czy uda się to naprawić. I Grzegorz Schetyna odpowiada, że pewnie już się do takiej przyjaźni, która była w roku 2007, nie wróci. Wszystko się skończyło przypomnijmy w roku 2009, kiedy Grzegorz Schetyna po aferze hazardowej został przez Donalda Tuska z rządu usunięty, musiał opuścić hotel ministra spraw wewnętrznych i administracji. No ale Grzegorz Schetyna mówi, że być może uda się te relacje naprawić i razem walczyć dla Polski. To jest pierwszy leitmotiv tej wywiadu rzeki, historia przyjaźni Grzegorza Schetyny z Donaldem Tuskiem. Drugim to jest idea fix, która już się przejawia gdzieś, kiedy Grzegorz Schetyna mówi o historii KLD, o tym, że potrzebna jest wielka koalicja dla Polski. Nie wiem, czy już wtedy tak myślał, czy to nie jest przypadkiem jakieś narzucenie obecnych tendencji politycznych na historię z początku lat 90., ale przez wszystkie rozdziały, niemalże wszystkie rozdziały, przewija się w mniejszym, w większym stopniu ten apel Grzegorza Schetyny, żeby budować wielką koalicję, żeby łączyć wszystkich ze wszystkimi i to nawet się pojawia w finale tej książki. Na przykład Grzegorz Schetyna już pod koniec trochę się tłumaczy, trochę ocenia kampanię do samorządu z jesieni roku 2018. No i tam pada taki cytat: gdybyśmy już w tamtych wyborach mieli koalicję nie tylko z Nowoczesną, ale także z SLD, PSL-em, chcielibyśmy na rzecz PiS-u może jedno dodatkowe województwo poza województwem podkarpackim, ale nie więcej. PiS rządziłby w dwóch województwach na 16, teraz rządzi w 8, bardzo rezolutnie zauważa Cezary Michalski. Wszystkie porażki były konsekwencją tego, że SLD, PSL, a gdzieniegdzie także bliscy nam samorządowcy poszli na osobnych listach, zauważa Grzegorz Schetyna. W ten sposób PiS zdobyło władzę w paru województwach, gdzie zostało odrzucone przez większość wyborców, jak konstatuje Grzegorz Schetyna. Więc to jest ten element, który się przebija. To jest jeden z kulminacyjnych momentów tej myśli, ale pokazuje bardzo mocno, że koalicja musi się łączyć. No i trzeci element, który niemalże od początku, niemalże kiedy Grzegorz Schetyna opowiada o tym, skąd ta groźna pochodzi, to jest albo udawana, albo szczera nienawiść do Jarosława Kaczyńskiego, który na 400 stronach jest przedstawiany jako swoisty demiurg zła, który wszystko to złe w Polsce, w Europie, na świecie kieruje, zarządza, steruje i przeprowadza niemalże jednoosobowo. Na przykład taki oto cytat, fragment pytania Cezarego Michalskiego: dlaczego Jarosław Kaczyński, który jako żoliborski inteligent słoikami pogardza, mógł was po taśmach przedstawić jako arystokrat? No i odpowiada Grzegorz Schetyna następująco. Po pierwsze, nie mam już cierpliwości, żeby słuchać o żoliborskim inteligencie, który w rzeczywistości oddaje w Polsce rządy dusza duszowi Rydzykowi. A po drugie, pamiętaj, że najbardziej wyalienowani ludzie na granicowie nie byli ludźmi Platformy czy KLD. My zawsze byliśmy i pozostaniemy partią słoików, ambitnych młodych ludzi, którzy w swoich wioskach, miasteczkach i miastach szli do lepszych szkół, walczyli o to, żeby mieć lepsze oceny i kwalifikacje. Potem jechaliśmy do większych miast. Ja z Opola przyjechałem do Wrocławia. No i tutaj jest prowadzona przez wszystkie książki ta dychotomia między starszym Jarosławem Kaczyńskim, a ambitnym, młodym ciągle, jak to widzimy, i rzutkim Grzegorzem z Chetyną. No i ta konkluzja, czyli i ten pomysł, który się przewija na wielką koalicję i ta niechęć do Jarosława Kaczyńskiego ma swoją kulminację w tym, co Grzegorz Schetyna mówi, co po rządach PiS-u, co się stanie w Polsce, jeżeli ewentualnie koalicja europejska, obywatelska, czy jakkolwiek mi się nazywać opozycja, dojdzie do władzy. No i zanim o tym, co się stanie politykami PiS-u, już od razu. Z naszej strony natychmiast po utworzeniu rządu nastąpią działania nie tylko personalne, ale przede wszystkim instytucjonalne. Konieczne jest uchwalenie aktu odnowy Rzeczpospolitej i uruchomienie Trybunału Stanu wobec ludzi, którzy w sposób ewidentny łamali konstytucję. Dla najważniejszych będzie, ale najważniejszy będzie pakiet ustaw programowych definiujących to, jaką Polskę chcemy mieć po PiS-ie. Jeżeli wybory w październiku, listopadzie 2019 roku, to już przed świętami Bożego Narodzenia, musimy położyć na stole najważniejsze ustawy, żeby w budżecie na rok 2020 dokonać koniecznych korekt. Z tymi ustawami pójdziemy w jesiennej kampanii wyborczej jako wspólnym projekcie całej opozycji, więc nie będzie można nam zarzucić, że nie mamy pomysłu na Polskę poza odsunięciem od władzy partii Kaczyńskiego. Jeszcze może trochę o tych ustawach Państwu opowiem, jak o nich mówił Grzegorz Schetyna. Trzeba jak najszybciej przygotować nową konstytucję, budżety, gdzie pieniądze z PiS zostaną w samorządach, a do urzędów marszałkowskich przechodzi zarządzanie kryzysowe, które obecnie jest w rękach wojewodów, to ja dopowiem już na wojewodowie, którzy podlegają pod administrację rządową. Podjęta przez PiS recentralizacja państwa w stylu PRL, próba ubezwłasnowolnienia samorządów pokazała, że samorządową rewolucję III RP musimy dokończyć. Sterowanie centralne państwa w dodatku będące własnością jednej partii działa gorzej niż władza samorządowa kontrolowana bezpośrednio przez obywateli na wszystkich szczeblach. To jest nasz projekt i musimy uzyskać dla niego poparcie Polaków. To jest jeden cytat. I tu jeszcze dopowiem, bo to może być też dla Państwa interesujące. Musimy być absolutnie skoncentrowani na tym, żeby pokazać nieodwracalność antypisu. To jest dwie strony dalej. Co znaczy? Dopytuję do siebie Cezary Michalski. Żeby oni z publicznymi pieniędzmi zagrabionymi Polakom i polskiemu państwu ze swoją nową kostką i srebrną nie mogli wrócić do władzy. Nie będzie recydywy PiS-u jako partii, która pasożytuje na instytucjach i wolnościach demokratycznego państwa, na kiedy zdobywa władzę, natychmiast próbuje te wolności i te instytucje wywrócić, a można to zrobić wyłącznie rozliczając wszystko, co robił Jarosław Kaczyński od roku 1991, sprawdzając wszystkie jego działania pod kątem naruszania konstytucji, łamania prawa, obchodzenia wszystkich istniejących w Polsce regulacji dotyczących finansowania partii politycznych. Jeżeli miałbym naprawdę szczerze wskazać największy polityczny błąd Donalda Tuska, byłoby to właśnie zagwarantowanie Jarosławowi Kaczyńskiemu i Zbigniewowi Ziobro bezkarności po tym, co oni już zrobili rządząc w latach 2006-2007. To ośmieliło ich do recydywy, mówi Grzegorz Schetyna. Ja tą książkę, proszę Państwa, przeczytałem jakieś 2 tygodnie temu i tu jeszcze nie mogę nas odnaleźć, był taki bardzo smakowity fragment, jak Grzegorz Schetyna chce przekonywać Polaków, a zwłaszcza tych Polaków, którzy poparli, tą większość Polaków, która poparła Prawo i Sprawiedliwość, ale w tej chwili nie mogę tego cytatu odnaleźć, a to strasznie mnie to irytuje, bo to był fragment, który tak go zapamiętałem te 2 tygodnie jako rzeczywiście bardzo ciekawy, dużo mówiący o tym, jak myśli Grzegorz Schetyna. To jeszcze może o tym chwaleniu się opozycją zjednoczoną. Mamy zatem wspólną sprawę do załatwienia, począwszy od Radosława Sikorskiego, po Leszka Millera, od Jerzego Buzka, po Włodzimierza Cimoszewicza, od Jana Olbrychta, Janusza Lewandowskiego, po Róże Tłum i Tomasza Hibner. To wszystko są ludzie, którzy naprawdę wchodzili Polskę do instytucji zachodnich i autentycznie uważają naszą obecność w Unii Europejskiej za polską rację stanu. Dlatego zrobią wszystko, żeby ludzie Putina z Sądu Narodowego, z Ligi Północnej, z AfD, Unii dziś nie niszczyli. Zrobią też wszystko, aby Jarosław Kaczyński z Unii nie wyprowadził Polski. Natomiast Jarosław Kaczyński zawsze oszukiwał ludzi, obiecując im zemstę na komunistach, podczas gdy sam otacza się ludźmi głęboko uwikłanymi w PRL. Nie wiem, czy państwo czują tą spójność logiczną, gdzie dwa zdania powyżej Grzegorz Schetyna pali sojusz z Leszkiem Millerem, Włodzimierzem Cimoszewiczem i Danutą Hibner, żeby dwa zdania poniżej w tym samym akapicie zarzucać Jarosławowi Kaczyńskiemu związki z ludźmi z PRL-u. I to jest oczywiście chyba najlepsza puenta dla książki Historia pokolenia, czyli rozmowa Grzegorza Schetyny, a dokładnie rozmowa Cezarego Michalskiego z Grzegorzem Schetyną, liderem opozycji.
Bardzo serdecznie dziękuję za streszczenie książki. Wszystkiego dobrego. Łukasz Jankowski w studio pojawi się o godzinie 12:00. Poprowadzi i Kurier w samo południe i popołudniową audycję Radia Wnet. Teraz patrzę na zegar. 8:12 po ministrze Szatkowskim pozostała...
9:12.
A którą powiedziałem?
8:00.
A, to dobrze, że na Mokotowie działają zegarki. To jest bardzo dobra informacja. W Warszawie dzisiaj będzie upał. Minister Szatkowski pozostawił herbatę, a mi co pozostaje? Pozostaje powiedzieć, że kawa z Libanu rzeczywiście jest bardzo dobra. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą. Jeszcze nam został słup ogłoszeniowy, rzeczywiście.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Jeszcze raz podziękowania za wspieram.to/studio.wnet. Udało nam się uzbierać i na tym portalu i też w inny sposób ponad 90 tysięcy złotych. Wszystkim Państwu za udział w tej akcji bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich oczywiście zapraszam na jarmark wnet, który będzie w najbliższą sobotę od godziny 8 do 15. To jest specjalny jarmark, bo to jest taki jarmark, po którym Radio Wnet wyruszy w podróż. 51 poranków z Polski od 1 lipca w Lublinie do 17 września, czyli 18 września wrócimy do Warszawy.
Po słupie.
I teraz jeszcze podziękowania i przywitanie. Dariusz Konkol, Jaśmina Nowak była wydawcą dzisiejszego poranka, a studio Lwów pojawiło się Lew. Wojciech Jankowski pojawił się w studio tutaj na ulicy Zielnej 39 w budynku Pasty. Dzień dobry, Wojtku.
Na 5. piętrze, dzień dobry. A czy ta herbata niedopita to była pita, czy nie była pita? Bo jak nie była pita, to ja przy tym upale z chęcią z niej skorzystam.
Spokojnie możesz z niej skorzystać. Jak widzisz, kubek nie jest wypełniony w połowie, a jest wypełniony prawie po brzegi. To co, to zaczynamy Studio Lwów.
Zaczynamy. Ufając, że herbata nie była pita, zaczynamy Studio Lwów.